A ja z wielką radością przejmuję głos. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj wśród was i że poświęciliście ten piękny wieczór, późne popołudnie, by się zebrać i byśmy wspólnie mogli wielbić Pana. To ma naprawdę wielką, niepowtarzalną wartość. Czasami nam się wydaje, że po prostu jesteśmy w kościele, czytamy Biblię, modlimy się, wielbimy Pana, ale to są takie chwile, kiedy Pan zasiewa swoje ziarno w naszych sercach. I to jest trochę tak jak ze sportowcami, którzy chodzą na treningi. I nie każdy trening jest spektakularny, nie na każdy trening przychodzą dziennikarze, reporterzy, nie każdy trening jest transmitowany na żywo, nie każdy trening oglądają miliardy i ekscytują się nim kibice. Jest wiele treningów, gdy nikt poza sportowcami, trenerem nie widzi wysiłku, trudu, potu, znoju. Ale to właśnie te treningi, często właśnie te niewidoczne, decydują o formie zawodnika, gdy przychodzi mu wystąpić w zawodach, zagrać mecz. Wtedy jest już za późno, by trenować. Wtedy trzeba zaprezentować swoją sportową formę. I zwycięża tylko ten, który tę formę ma, który ją przygotował. I dlatego tak ważne jest, że się gromadzimy, bo to jest duchowy trening. I my też mamy rozgrywki, w których bierzemy udział. Biblia o tym dużo mówi. Uczestniczymy w biegu. Pojawiają się w naszym życiu próby i doświadczenia i one zwykle przychodzą nieproszone. Pukają do naszych drzwi albo wręcz je wyważają i pojawiają się w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszym życiu, w naszym zdrowiu, w naszych finansach. I musimy się zmierzyć z przeciwnikiem. I wtedy jest za późno na trening. Wtedy potrzebna jest duchowa forma. Wtedy potrzebujemy Bożej mocy, wtedy potrzebujemy dojrzałości, duchowości. Wtedy okazuje się, co jest warte nasze chrześcijaństwo. I czasami, gdy zaniedbujemy te duchowe treningi, to potem zawodzimy w tych zawodach. Zawodzimy, gdy pojawiają się próby, doświadczenia i wyzwania. I dlatego to, co dzisiaj tutaj robimy, to, że poświęciliście ten czas, to nie jest jakiś religijny uczynek, który spełniamy. Ale to jest duchowy trening. Może nie jest to najbardziej spektakularny trening, tak? Nie wypełniliśmy stadionu. Prawdopodobnie nie będziemy widzieć dzisiaj tysięcy uzdrowień, bo nawet nas tyle tutaj nie ma. Ale jest to duchowy trening. Jesteśmy na duchowej siłowni, na duchowej sali gimnastycznej. Dzisiaj Pan będzie do nas mówił, dzisiaj Pan będzie nas kształtował. I w swoim czasie to, co dzisiaj się wydarzy, to, co się wydarzy za tydzień, co się wydarzy na różnych innych spotkaniach, co się wydarzy w waszej komorze modlitewnej, gdy nikt nie widzi, gdy jesteście sami przed Panem, to wtedy, gdy przyjdą prawdziwe wyzwania, gdy potrzebna będzie duchowa forma, to wtedy się objawi, ukaże. Ja oprócz tej dzisiejszej usługi będę miał jeszcze jedną za miesiąc, mniej więcej w środku maja, nie pamiętam dokładnie, który to maj jest, ale jakoś w środku maja, tak mniej więcej za miesiąc. I w pewnym sensie jestem w podwójnej roli, bo ostatnio wydarzyły się dwie rzeczy, które mają dla mnie duże znaczenie. Może wydarzyło się ich więcej, ale o tych dwóch rzeczach chciałbym mówić. Pierwsza to jest ta, o której już pastor Janusz wspominał. Miałem okazję po raz drugi być w Korei Południowej i posługiwać wśród Koreańczyków z północy, którzy tam dotarli. I o tym dzisiaj będę mówił do was. O tym, co Pan czyni wśród Koreańczyków z północy. Przy tej okazji mam najnowszy biuletyn Głosu Prześladowanych Chrześcijan. Nie wziąłem ich za dużo, bo reszta i zmierza do was pocztą. Zanim się zorientowałem, że tu będę, to biuletyny wyszły pocztą, więc zamiast je tutaj przywieźć do was, to wysłałem je pocztą. Ktoś inny z naszych wolontariuszy je wysłał i więc więcej ich dotrze pocztą, ale już dzisiaj, jak ktoś chce, może się zaopatrzyć w ten biuletyn. Między innymi jest tutaj bardzo ważny, przekrojowy artykuł o kościele chińskim w nowej erze, bo nie wiem, czy wiecie o tym, ale Chiny się komunizują ponownie. Xi Jinping, przywódca Chin, kreuje się i jest kreowany też przez partię komunistyczną na nowego Mao Zedonga. Chrześcijanie są coraz bardziej uciskani. Prześladowania znowu bardzo się w Chinach wzmagają. I otwarcie partia komunistyczna mówi teraz o tym, by zlikwidować wszystkie niezarejestrowane kościoły w Chinach, by zabronić im działania, by zmusić je do przejścia do kościołów zarejestrowanych, a szacujemy, że około 80% chrześcijan chińskich spotyka się właśnie w niezarejestrowanych kościołach. Jak chcecie być na bieżąco, wiedzieć, o co się modlić w kontekście Chin, to zachęcam, przeczytajcie ten artykuł. Jest jeszcze parę innych ciekawych rzeczy w tym najnowszym biuletynie. Po mojej usłudze na temat Korei Północnej będziecie mogli też się zaopatrzyć w książkę, jedyną w swoim rodzaju na polskim rynku. Być może niektórzy was już ją znają. Wydaliśmy ją parę lat temu. Korea Północna to jest historia prześladowań i historia Kościoła i prześladowań Kościoła w Korei Północnej. Nie ma drugiej takiej pozycji w języku polskim. Jest dosyć zwięzła, ale można bardzo dużo się dowiedzieć na temat tego, jak chrześcijaństwo dotarło do Korei Północnej i w ogóle do Korei i jak chrześcijanie byli prześladowani, są prześladowani, jak chrześcijaństwo przetrwało i jak dalej się rozwija wśród Koreańczyków z północy. To dzisiaj druga rzecz, którą żyję, też już o niej chciałem dzisiaj powiedzieć, bo za miesiąc będę usługiwał, nawiążę do tego tematu, a jest to temat języka, innymi słowy Bożej woli dla naszego języka. Tak, to jest temat, przed którym się wzdrygamy, bo Biblia mówi o tym, że jeśli ktoś panuje doskonale nad swoim językiem, to już jest doskonały. Że najtrudniej nam opanować nasz język. I moja żona ostatnio właśnie napisała książkę i ona się ukazała dosłownie 2 tygodnie temu. Ja robiłem redakcję tej książki, jestem pod, chociaż to jest moja żona, ale z wielką przyjemnością robiłem tę redakcję. Nie tylko dlatego, że to jest moja żona, ale dlatego, że naprawdę napisała bardzo dobrą książkę na temat języka. Tytuł jest Ofiara języka, podtytuł Nie rań siebie i innych. Jest tutaj, nie jest to obszerna pozycja, ale jest tutaj zacytowanych 140 tekstów z Biblii na temat języka. I książka jest tak napisana, że konfrontuje nas ze Słowem Bożym i również mam ją dzisiaj w sprzedaży. I zachęcam do zaopatrzenia się, przeczytania przez ten miesiąc, bo będziecie przygotowani do tego, o czym będę mówił za miesiąc i będziemy mogli może potem w kuluarach po nabożeństwie jeszcze o tym porozmawiać. A żeby was zachęcić, to przeczytam tylko to, co jest na okładce, żeby was wprowadzić w tematykę tej książki i w tematykę tego, o czym będziemy mówili za miesiąc. I jak to zrobię, to wracamy do Korei Północnej. Więc wersetem przewodnim jest Księga Przysłów. Śmierć i życie są w mocy języka. Znamy ten tekst. Bardzo mocne słowa. Śmierć i życie są w mocy języka. A oto czego możemy się spodziewać po lekturze tej książki. Jeżeli to, co mówisz i jak mówisz, coraz częściej wpływa negatywnie zarówno na twoje otoczenie, jak i na ciebie samego, to nie jest wykluczone, że stajesz się ofiarą swojego języka. Co gorsza, istnieje zagrożenie, że ktoś blisko ciebie staje się ofiarą twojego języka. Język ma moc, by zachęcać, wyrażać miłość i dobroć, ale umie też poniżać, zadawać ból, zabijać nadzieję, zamęczać narzekaniem, wyśmiewać, pogardzać i niesprawiedliwie oceniać. Masz tylko jedno życie. Nie pozwól, aby twój lub cudzy język popsuł jego piękno, zniszczył twoje relacje i okradł cię z tego, co zamierzył dla ciebie Bóg. Czy masz odwagę przyjrzeć się dokładniej temu, jak używasz swojego języka i szczerze ocenić, czy poruszasz się w obrębie granic bezpiecznych dla ciebie i twojego otoczenia? Czy jesteś gotowy na to, żeby zatrzymać lawinę zniszczenia w swoim życiu spowodowaną złymi nawykami twojego lub cudzego języka? I kolejny cytat przewodni. Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło. To jest psalm 39. Duże wyzwanie, ale co jest niesamowite, że ta książka jest tak napisana, że przemawia do ludzi, którzy są wiele lat w Panu i wiele z niej mogą zaczerpnąć, ale ma również wymiar ewangelizacyjny. Ostatnio 11-letnia koleżanka mojego młodszego syna z klasy podbiegła do swoich rodziców, moja żona słyszała to przez telefon, miała tą książkę. Nie są z kręgów ewangelicznych, są katolikami i ona woła do mamy i mówi: rewelacyjna książka, rewelacyjna książka. Także można też to sprezentować osobie niewierzącej i ta książka bardzo mocno wskazuje na Chrystusa. Jest tam zawarta też Ewangelia, pokazuje problem języka i rozwiązanie w Chrystusie. Także rzucam wam wyzwanie, za miesiąc będzie sprawdzian. Tak, będą puste sławki, nikt nie przyjdzie, bo jak nawet nie odrobisz zadania domowego, to przyjdź, nie opuszczaj tego nabożeństwa, będzie można zgłosić NP, okej? Ale sprawdzian i tak będzie. A teraz poproszę slajdy. Jak wiecie, prowadzę Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan i z racji tej służby mam wiele do czynienia z chrześcijanami, którzy, można się odwiązać tutaj, z chrześcijanami, którzy są prześladowani. I najcięższe prześladowania od lat toczą się w Korei Północnej. I będę używał dzisiaj terminu naród północno-koreański, ponieważ choć wiadomo, że etnicznie jest jeden naród koreański, jednak w praktyce z powodu tego, że Korea została podzielona na dwa państwa 70 lat temu, i komuniści na północy dołożyli wszelkich starań, żeby odseparować swoich podwładnych od południa, to w tej chwili różnice mentalne, też językowe między Koreą Północną a Południową są ogromne. Trudno nawet mówić, że to jest ten sam naród. Mają wciąż wiele ze sobą wspólnego, wiele ich łączy, ale na przykład język północno-koreański w 40% różni się od południowo-koreańskiego. To było i jest świadome działanie władz północno-koreańskich, których celem było właśnie odizolowanie obywateli, zmonopolizowanie informacji, aby obywatele północnej Korei wiedzieli tylko to, co partia chce, by wiedzieli. Gdy pojawiały się nowe słowa, do których myśmy przywykli, w Korei Północnej one się nie pojawiały. Albo pojawiały się inne niż w Korei Południowej. Nie ma tam wielu określeń, które nam są znane i których używają Koreańczycy z południa. Dodatkowo Korea Północna, zwłaszcza na prowincji, jest ogromnie zacofana i gdy Koreańczycy z północy docierają na południe, na przykład nie potrafią posługiwać się windą. I wiele podobnych problemów mają z odnalezieniem się w tym społeczeństwie. Także pod wieloma względami to są dwa różne kraje, dwa różne narody, dwie różne grupy. Koreańczycy z południa żyją w kraju demokratycznym, wolnym, uprzemysłowionym, 11. gospodarka świata. Północ, skrajna dyktatura, kontrola, scentralizowana gospodarka, bieda, donosicielstwo sponsorowane przez państwo, wymagane przez państwo, kult jednostki. Koreańczycy z północy, to jest nieładne określenie, ale lepszego nie mam, w dużym stopniu mają po prostu wyprane mózgi przez propagandę. Gdy się nawracają, to zwykle reagują rozżaleniem, oburzeniem i gniewem na władze północno-koreańskie, bo widzą, jak bardzo byli oszukiwani przez całe życie. Gdy pierwszym razem byłem w Korei Południowej w 2009 roku, miałem okazję spędzić kilka dni w mieszkaniu jednego z uchodźców z Korei Północnej, pana No. Korea Południowa dba do pewnego stopnia o przybyszy z północy. Dostają taką wyprawkę, dostają mieszkanie, środki do życia na początek. Mieszkaliśmy właśnie u niego i on opowiadał o swoim życiu w Korei Północnej. I nigdy nie zapomnę tego, jak mówił, że nie mógł sobie wyobrazić, żeby przywódcy Korei Północnej, wtedy rządził Kim Jong-il, chodzili do toalety i załatwiali potrzeby fizjologiczne. Uważał, że tego nie robią, że są tak wysoko postawionymi ludźmi, że są kimś tak wyjątkowym, iż z pewnością nie mogą załatwiać zwykłych, codziennych potrzeb fizjologicznych. Także możemy sobie wyobrazić, jak skrajna jest ta propaganda, jak skrajna jest presja na ten naród, jak bardzo oni są zmuszani do wiary i kultu swoich wodzów. Także pod wieloma względami te dwie kultury, dwa społeczeństwa są nieprzystawalne do siebie i to generuje cały szereg problemów i wzmaga tragedię narodu północno-koreańskiego. Od czasu, gdy komuniści zajęli Koreę Północną, zajęli te tereny, stworzyli swoje państwo w 1948 roku, szacuje się, że około 300 tysięcy chrześcijan zostało bezwzględnie wymordowanych. Tak naprawdę centrum chrześcijaństwa przed podziałem Korei, przed wojną koreańską w pierwszej połowie XIX wieku mieściło się w Fenianie, Pjongjangu, obecnej stolicy Korei Północnej. To właśnie Fenian czy też Pjongjang były nazywane Jerozolimą Wschodu. Stamtąd rozchodziła się Ewangelia nie tylko na Koreę, ale na dalsze rejony. Tam było wielkie przebudzenie zielonoświątkowe, taka Azusa Street na Dalekim Wschodzie. Gdy komuniści przejmowali władzę, w samym Fenianie było 300 kościołów, 300 zborów. I konsekwentnie, w szybkim tempie, komuniści zaczęli to wszystko tępić. Wprowadzili zafałszowaną ideologię Juche, wedle której wielbić należy jedynie wodza Korei Północnej Kim Il-sena, Kim Il-sunga. Kim Il-sung w młodości chodził do jednego z kościołów, które były w Korei, razem ze swoją mamą. Ale nie spodobało mu się chrześcijaństwo. Spodobały mu się pewne elementy chrześcijaństwa i swoją ideologię, która jego wynosi na piedestał, zbudował na bazie chrześcijaństwa. W tej ideologii jest Trójca Święta, w tej ideologii jest 10 zasad Kim Il-sunga, w tej ideologii są obowiązkowe, coniedzielne spotkania wszystkich Koreańczyków, gromadzą się gdzie są, każdy musi być na tym spotkaniu i na tym spotkaniu są odczytywane teksty z księgi napisanej przez Kim Il-sunga z 10 zasad, są śpiewane hymny ku czci Kim Il-sunga i później kolejnych liderów, to się odbywa do dzisiaj, to jest obowiązkowe dla każdego obywatela Korei Północnej. Jednym z hymnów, który jest powszechnie znany w Korei Północnej, który był śpiewany na pogrzebie Kim Il-sunga, ku czci Kim Il-sunga, to jest pieśń znana nam ze śpiewnika pielgrzyma Jak wielkimś ty. Wszyscy w Korei Północnej znają tę melodię. Tyle, że słowa są tak zmienione, by pasowały do Kim Il-sunga. I Koreańczycy z północy znają wiele chrześcijańskich pieśni, znają melodię. I gdy docierają do Chin i trafiają do kościołów, to w wielu miejscach rozpoznają pieśni. Słowa są tylko inne, ale melodię poznają, bo Kim Il-sung wiedział, jaki wpływ, jaką moc, jaką siłę przekazu muzyczną i nie tylko mają pieśni chrześcijańskie. Jaki wpływ na ludzi ma chrześcijaństwo, ma Kościół, mają cotygodniowe spotkania, święta księga i wszystko to jest w tej chwili w Korei Północnej. Ten system załamał się, gdy w Korei Północnej był głód w latach 90. Od 1 miliona do 4 milionów ludzi zmarło z głodu. Gdy rozmawiamy z Koreańczykami z północy, z którymi mam okazję się spotkać, to niemal każdy mówi o tym, że ktoś z ich bliskich w czasie tego głodu zmarł. Jeszcze nie spotkałem nikogo, kto uciekł z Korei Północnej, kto nie byłby okaleczony w ten sposób, kto nie straciłby kogoś bliskiego w Korei. Zwykle ludzie uciekają dlatego, że już nie są w stanie wytrzymać. Duża fala uciekła w latach 90., ale od tamtej pory cały czas ludzie uciekają. Nie są w stanie już dłużej znieść życia w nędzy, w strachu. Zwykle, gdy umiera mąż z powodu głodu, czy jest zamęczony w więzieniu, czy umiera ktoś bliski, w końcu decydują się albo uciekają całą rodziną, albo po kolei uciekają. I gdzie trafiają? Trafiają do Chin, do komunistycznych Chin i tam nikt nie przyjmuje ich z otwartymi ramionami. Służba bezpieczeństwa w Chinach, jeżeli złapie kogoś z Korei Północnej, odsyła go do Korei Północnej. Wielokrotnie też osadza w więzieniach chińskich. Pan No spędził w więzieniu w Chinach kilka lat. I takie przypadki też znamy. Władze północno-koreańskie sprzedają swoje własne obywatelki potajemnie, bo działają jak mafia i są zaangażowane również w handel ludzi, sprzedają je w charakterze niewolnic do Chin. W Chinach z powodu polityki jednego dziecka jest niedobór kobiet. I Chińczycy, mężczyźni w Chinach, którzy są starzy, niedołężni albo niepełnosprawni umysłowo, nie mają właściwie szansy, żeby mieć żonę. W związku z tym sprowadzane są dla nich kobiety z Korei Północnej, podstępnie, potajemnie. Cała struktura się tym zajmuje, typowy handel ludźmi. I one nie wiedzą, na co się decydują, nie wiedzą, co się dzieje i zanim się zorientują, są żoną Chińczyka. Rodzą dzieci. I potem często wydarzają się kolejne tragedie, bo można by myśleć, że dotarcie do Korei Południowej to jest szczyt marzeń, szczyt szczęścia. Problem w tym, że ci, którzy tak myślą, często namawiają te kobiety, ucieknij do Korei Południowej. I one uciekają i zostawiają mężów, tych Chińczyków i dzieci. Mężowie często nie są w stanie zajmować się tymi dziećmi albo nie chcą. I dzieci stają się sierotami. Problem w tym, że te dzieci oficjalnie nie istnieją. Nie są zarejestrowane w Chinach, nie są obywatelami chińskimi, bo ich matki znalazły się tam nielegalnie i one się nielegalnie urodziły. Korea Północna również się do nich nie przyznaje i nie traktuje jako swoich obywateli. Są bezpaństwowcami. I w tej chwili szacujemy, że takich dzieci jest od 10 do 15 tysięcy. I nasza misja koreańska robi co może, żeby nieść im wsparcie. Dlatego my tak nawet nie zachęcamy do tego, uciekajcie do Korei Południowej, tam będzie rozwiązanie wszystkich waszych problemów, bo to nie jest prawdą. Wielu umiera po drodze, bo muszą dotrzeć do Korei Południowej jeszcze przez kolejny kraj. Bezpośrednio z Chin się tam nie dostaną. To jest Mongolia, to może być Tajlandia. Pamiętam, jak oglądałem film oparty na faktach pod tytułem Crossing o ojcu i 11 czy 12-letnim synu, którzy uciekli z Korei Północnej, gdy żona, matka zmarła, bo nie było odpowiedniej opieki medycznej. Żyli tam w biedzie. I najpierw uciekł ojciec i syn miał się z nim spotkać. I udało się temu synowi dotrzeć na pustynię Gobi i miał dotrzeć do Mongolii. Film zaczyna się od tego, że grają sobie jakąś taką szmacianą piłkę w Korei Północnej. Lubili grać ze sobą w piłkę. I ten chłopczyk zabłądził już po stronie mongolskiej na pustyni Gobi i zmarł, zanim został odnaleziony. I film się kończy tym, jak ojciec dociera na grób tego chłopca z piękną piłką, którą miał dla niego, ale było już za późno. I rzewnymi łzami płacze. I jest teraz sam w Korei Południowej, jest chrześcijaninem. I takich tragedii jest bardzo wiele. To są ludzie o rozdartych sercach, o rozdartym życiu. I gdy docierają w końcu ci okaleczeni ludzie do Korei Południowej, co się tam okazuje? Najpierw muszą spędzić 3 do 6 miesięcy w specjalnym ośrodku, gdzie są sprawdzani pod każdym kątem, czy przypadkiem nie są szpiegami, bo Korea Północna cały czas wysyła szpiegów do Korei Południowej. Jeżeli zostaną zweryfikowani pozytywnie i dopuszczeni do życia w Korei Południowej, to tak jak powiedziałem, dostają wyprawkę, dostaną jakieś mieszkanie, jakieś pieniądze. I wtedy przeżywają kulturowy szok. Nie są dostosowani zupełnie do życia w społeczeństwie południowo-koreańskim. Społeczeństwo koreańskie w ogóle w całości jest bardzo schierarchizowane. I Koreańczycy z południa patrzą z góry na Koreańczyków z północy. Traktują ich protekcjonalnie, nie uważają ich za realnych partnerów. I niestety większość kościołów również tak ich traktuje. Duże kościoły południowo-koreańskie organizują odrębne nabożeństwa, odrębne społeczności dla Koreańczyków z północy w ramach swoich kościołów. Nie są traktowani poważnie jako partnerzy w służbie, jako partnerzy w niesieniu Ewangelii. I tu nasza misja się wyróżnia, ponieważ nasi współpracownicy z Korei Północnej za cel sobie stawiają, żeby właśnie w tych Koreańczyków z północy inwestować, żeby ich szkolić. Prowadzą szkołę biblijną i misyjną, którą my też tu z Polski wspieramy. Ja tam miałem wykłady, żeby przygotowywać ich do pracy misyjnej wśród Koreańczyków z północy, bo zdecydowanie Koreańczycy z północy najbardziej nadają się do głoszenia Ewangelii innym Koreańczykom z północy. Ostatnio mieli taki nieduży wyjazd misyjny do Tajlandii, tam ewangelizowali robotników z Korei Północnej, którzy tam są wysyłani do niewolniczej pracy przez Koreę Północną, żeby zarabiać pieniądze dla reżimu. No i ci robotnicy wysłuchali, bo to była grupa mieszana, Koreańczycy z południa i z północy, która tam pojechała. Wysłuchali tych z południa, którzy mówili o Bogu, o Ewangelii, a potem odwrócili się do tych z północy, już chrześcijan, i zapytali ich, powiedzcie nam, czy ci z południa powiedzieli nam prawdę o Bogu. Wy nam powiedzcie. Nikomu tak nie ufają, jak swoim własnym ludziom. I co się dzieje w tym, można by powiedzieć, raju na ziemi, do którego często latami próbowali dotrzeć? Wyobraźcie to sobie, 17% spośród tych Koreańczyków z północy, którzy z tego piekła wyszli, przez piekło przeszli, żeby dotrzeć do Korei Południowej. W końcu tam zamieszkują, w końcu mogą zacząć nowe życie. 17% z nich popełnia samobójstwo. Najwyższy wskaźnik samobójstw w jakiejkolwiek grupie społecznej, która kiedykolwiek była badana pod tym kątem, to są właśnie ci ludzie. tak bardzo ten reżim, ten bezwzględny reżim zniszczył ich życie, tak bardzo zrujnował ich życie. I dlatego tak kolosalne znaczenie ma to, by głosić im Ewangelię, by wychodzić do nich, by ich ratować. I między innymi z tym przesłaniem, też na prośbę naszej misji z Korei Południowej, przyjechałem właśnie do Korei Południowej. Z jednej strony, by umocnić naszych braci i siostry z Korei Północnej, którzy tam są. Nie jest zbyt wielu chrześcijan wśród tych uchodźców. Ewangelia cały czas jest głoszona, ale nie jest ich zbyt wielu. Powinno być więcej. Cały czas są czynione starania, by głosić im Ewangelię. Z jednej strony im usługiwałem, a z drugiej strony celem mojej wizyty było to, by zacząć pobudzać kościoły południowo-koreańskie do tego, by zaczęły postrzegać Koreańczyków z północy jako partnerów w służbie, jako ludzi wartościowych w oczach Boga, jako ludzi, którymi Bóg chce się posłużyć w potężny sposób, jako ludzi, którymi przede wszystkim Bóg chce się posłużyć, by zewangelizować Koreę Północną i by dokonać tam trwałych zmian. I takim tekstem przewodnim, który tam głosiłem, poproszę następny slajd, był pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, od 26 do 28 wersetu przeczytam. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych, po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Powiem wam, ten tekst odzwierciedla sytuację Koreańczyków z północy. Wszystkich, ale szczególnie tych, którzy dotarli do Korei Południowej. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. I powiem wam, to przesłanie daje tym Koreańczykom, tym koreańskim chrześcijanom, tym północno-koreańskim chrześcijanom wielką nadzieję. I zwłaszcza, gdy głosi je pastor, który przyjechał z byłego kraju komunistycznego. Niektórzy z was lepiej komunizm pamiętają niż ja, ale ja dość dobrze pamiętam, zwłaszcza lata 80. Gdy komunizm upadał, miałem 21 lat i wszystko, co cała Solidarność, stan wojenny, puste półki, wszystko to dokładnie pamiętam. Kartki żywnościowe, walki z ZOMO, mieszkałem wtedy w Krakowie, niedaleko Starego Miasta, więc zapach, ten kwaśny zapach gazu łzawiącego jest mi bardzo dobrze znany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to było niesamowite przeżycie, gdy widziałem, jak Koreańczycy z północy słuchali mnie z uwagą, bo wiedzieli, że ja ich rozumiem bardziej niż ktokolwiek inny. I potem ci z południa mówili, tak, ty możesz do nich mówić tak, jak my nigdy nie będziemy do nich mogli w stanie mówić, bo ty wiesz o wiele lepiej, przez co oni przechodzą. I gdy ja mówiłem im o tym, że mieliśmy kartki żywnościowe prawie na wszystko, gdy mówiłem im o tym, że nawet jak mieliśmy te kartki, to nie znaczyło, że będzie że kupimy to, co jest na tych kartkach, bo mogło tego nie być w sklepie, to ci z południa siedzieli, tak wielkie oczy robili i widać było, nie za bardzo mieli punkt odniesienia. A ci z północy po prostu mówili tak, jak prawie że w afrykańskich, w murzyńskich kościołach, nie? Preach it, brother, tak, głoś, tak, wiem, o czym mówisz, tak, dokładnie u nas jest tak samo. I też gdy przedstawiałem im, w jak beznadziejnej sytuacji Polska była w latach 80., jak wydawało się, że to się nigdy nie skończy, że Sowiecki Sojusz będzie na zawsze panował nad naszym krajem, nad tym rejonem świata, jak było ciężko. I wtedy mówiłem, jak Bóg to wszystko zmienił w swoim czasie, jak to się wszystko odmieniło. I zachęcałem ich, by ufali Bogu, że On może również dokonać przemiany ich kraju w Korei Północnej. To przynosiło im wielką nadzieję. I mam głębokie przekonanie, że my jako Polacy, polscy chrześcijanie, mamy wiele do zaoferowania tym biednym ludziom z Korei Północnej, temu uciśnionemu narodowi. I nawet śmiem powiedzieć, że powinniśmy my wszyscy powiedzieć sobie, drodzy rodacy, zadanie jeszcze nie jest skończone. To, że komunizm upadł w Europie Wschodniej, to nie znaczy, że upadł wszędzie. I musimy jeszcze pomóc naszym przyjaciołom z Korei Północnej. Musimy zanieść im słowo zachęty, musimy zanieść im słowo otuchy, musimy ich zachęcić, by głosili Ewangelię, by nie upadali na duchu. I oni tego bardzo potrzebują ludzi, którzy mogą się z nimi utożsamić. A Polskę z Koreą łączy bardzo, bardzo wiele, w ogóle z Koreą per saldo. Jak patrzyłem na historię Polski i historię Korei, gdy przygotowywałem się do wykładów, do konferencji prasowej, którą tam miałem mieć, o której za chwilę powiem, to zobaczyłem niesamowite analogie między historią Polski i Korei. Polska wciśnięta przez 1000 lat między Niemcy i Rosję, Korea wciśnięta przez 1000 lat między Chiny i Japonię, straszliwe cierpienie Polski i Korei w XX wieku, straszliwe wojny przetaczające się przez nasze kraje, spustoszenie, komunizm, miliony ofiar, ruina. A jednak i Korea, i Polska podnoszą się z tego i się rozwijają. Nie licząc oczywiście jeszcze Korei Północnej. I potem, gdy tam byłem, okazało się, że łączy nas jeszcze coś wyjątkowego z Koreą Północną. Otóż gdy Koreańczycy z południa mówili, że przyjedzie taki pastor i będzie miał wykłady, będzie tutaj usługiwał, to mówili, że przyjedzie z Polandii, tak? Bo tak Koreańczycy z południa nazywają Polskę, tak? Nie mogą powiedzieć Poland, bo nie mają, po prostu skoreanizowali angielskie słowo, Poland, tak? Ale nie są w stanie zostawić dwóch spółgłosek, które są razem, więc dodają na końcu jeszcze taką samogłoskę, która brzmi trochę tak jak Polandii. Więc mówili, że przyjedzie taki pastor z Polandii, a Koreańczycy z północy nie mieli pojęcia o jakiej Polandii. Ja mówię, to jest jedno z tych słów, których nie znają, te różnice językowe. I mam dla was pytanie, czy wiecie, jak w Korei Północnej nazywają nasz kraj, Polskę? Jakieś propozycje? Nie Polandii. Proszę? Polska. Skąd to wiecie? Nikt tego do tej pory nie wiedział. Tu prorocy wśród nas jacyś, objawienie macie. Dokładnie Polska. Wyobrażacie to sobie? Ja myślę, że to są takie sygnały, które Bóg daje i mówi, słuchajcie, tam po drugiej stronie świata są ludzie, którzy wasz kraj nazywają dokładnie tak jak wy. I nie znam żadnego innego narodu na świecie, który by Polskę nazywał Polska, poza Polakami. I oczywiście to też budowało taką nić porozumienia między nami, bo ja mówiłem Polska, oni mówili Polska i fajnie było. Ale to są wszystko sygnały, które pokazują mi, że Bóg chce coś uczynić. Że Bóg coś chce uczynić. I że my jako Polacy, jako polscy chrześcijanie powinniśmy się modlić, powinniśmy się wstawiać i robić co możemy, żeby tym biednym ludziom pomóc, bo mamy na pewno, jestem przekonany o tym, szczególny dział, szczególne obdarowanie, szczególne przygotowanie i namaszczenie od Pana, by zaangażować się. I to wcale nie jest tak bardzo daleko. Z Warszawy do Seulu są bezpośrednie loty i w tamtą stronę w 9 godzin lecisz sobie, jesteś obsługiwany przez polską załogę, wygodnie sobie siedzisz, masz swój telewizorek przed oczami, możesz sobie obejrzeć film, możesz sobie posłuchać muzyki, możesz sobie zagrać w jakąś grę, możesz czytać książkę, możesz robić cokolwiek, dają ci jeść, wszystko jest pięknie i lądujesz w Korei Południowej. Nie potrzebujesz wizy, niczego nie potrzebujesz. A tam już są Koreańczycy z północy. Kluczowi do tego, by nastąpiła przemiana w Korei Północnej. I z ogromnymi potrzebami, ale z ogromną wiarą. Większość z nich to kobiety, emerytki, od nich można się wiele nauczyć. Jak byłem w jednym z kościołów północno-koreańskich, nie tych północno-koreańskich w ramach południowo-koreańskich, są też takie niezależne, tylko północno-koreańskie, nieduże, mały to był kościół. Jak przyszedłem tam, to myślałem, że jestem na spotkaniu seniorów, a bardziej nawet spotkaniu emerytek. 70% to były starsze panie. Pomyślałem sobie, o, ciekawe. Starsze panie, które przeżyły większość życia w Korei Północnej, których mężowie tam umarli, często straciły tam dzieci, które mają rozdarte życie, swoje rodzeństwo, bliskich, wciąż mają w Korei Północnej, czasami nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Niektóre z nich z rodzin, które zachowały wiarę chrześcijańską w głębokim podziemiu przez cały okres komunizmu, całe 70 lat. Ale gdy zaczęły wielbić Boga, gdy w tej szkole biblijnej mieliśmy nabożeństwo i Koreańczycy z północy zaczęli wielbić Boga, usłyszałem ich śpiew. Piękny, radosny, pogodny, pełen mocy, namaszczenia. To zrozumiałem jeszcze bardziej, dlaczego władze Korei Północnej tak bardzo się ich boją, tak bardzo tępią chrześcijan. Czy wiecie, że w Korei Północnej największym przestępstwem, jakie można popełnić, jest bycie chrześcijaninem? Bodajże jest 50, tam są 52 warstwy, klasy społeczne. Są ludzie przydzielani do tych klas społecznych w zależności od tego, kim są. I chrześcijanie są w najniższej, są traktowani gorzej i są niżej notowani w Korei Północnej, niżej cenieni niż pedofile i seryjni mordercy. Samo posiadanie Biblii jest karane ciężkim obozem pracy. I oto po tych wszystkich staraniach, po 70 latach opresji, pastor z Polski, który wychowywał się całe dzieciństwo i młodość w kraju komunistycznym i nawróciłem się tuż przed upadkiem komunizmu, i mogłem wyrosnąć na pioniera, na członka PZPR. Dlaczego nie? Mój ojciec był niewierzący, mama była taką niezbyt zaangażowaną katoliczką. I to wszystko, co ja wiedziałem i co miałem. Cała moja wielka spuścizna wiary. A, mój dziadek, który zmarł, zanim się urodziłem, był komunistą. I oto jestem tam, w Korei Północnej i wielbię Boga razem z Koreańczykami z północy, którym przez całe życie wmawiano, że Bogiem jest Kim Il-sung. I na tym nabożeństwie uwielbienie prowadziła jedna z tych emerytek, pełna pasji. I mój tłumacz powiedział mi, bo wiesz, bo ci z Korei Północnej, oni uwielbiają śpiewać. Oni bardzo lubią śpiewać. I rzeczywiście, jak rok temu gościliśmy tutaj dwie z tych emerytek, to też na spotkaniach właśnie śpiewały. Jak zapytano ich, co chcecie zrobić na spotkaniu, powiedzieć świadectwo, czy zaśpiewać, powiedziałbym, chcemy zaśpiewać. Ale to, co mnie zdumiało, że najpierw jedna prowadziła śpiew, a potem wyszła druga, do następnej piosenki wzięła mikrofon i ona prowadziła śpiew. I równie dobrze, jak ta wcześniej, a potem wyszła trzecia i znowu prowadziła śpiew, a potem wyszło ich 6 czy 7 i zaczęły śpiewać z pokazywaniem. Ja pomyślałem sobie, no teraz to już rozumiem, dlaczego włodarze Korei Północnej się tak boją tych ludzi, bo widziałem w nich taką nie dziecinną, nie infantylną, ale dziecięcą, prostą wiarę, taką radość, taką czystą, nieskrywaną radość. I te emerytki, 60 parę lat, 70 parę lat, stoją z przodu, to prawie pół zboru wyszło, tam razem było 20 osób, a ich stało 6 czy 7. One były tą wiodącą siłą i pokazywały co. Nie rozumiałem do końca tekstu, ale pokazywały coś w rodzaju, kto stworzył migocące gwiazdki i tak dalej. Ale to nie była infantylna pieśń, to była pieśń uwielbienia, ale one wszystkie razem po prostu uwielbiały Pana w ten sposób. I to jest prawdą, że reżim Kim Jong-una, który obecnie panuje, jestem o tym głęboko przekonany, najbardziej boi się swoich własnych obywateli, dlatego ich tak bardzo uciska i kontroluje każdy ich ruch. A spośród tych obywateli najbardziej boi się chrześcijan. W tej chwili według naszych szacunków w Korei Północnej jest 100 tysięcy chrześcijan, wszyscy w podziemiu. 30 tysięcy z nich jest w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych. I gwarantuję wam, że jak się Kim Jong-un i inni włodarze Korei Północnej budzą rano, to nie boją się najbardziej broni nuklearnej Ameryki, nie boją się najbardziej Korei Południowej, ani ONZ-u, ani sankcji. Oni się boją najbardziej swoich własnych ludzi. I dlatego tak wielkim zaślepieniem jest to, że ci ludzie nie są wspierani, nie są wyposażani, nie są namaszczani, nie są błogosławieni, są zostawieni z boku. I dlatego nie ma dobrego rozwiązania, bo nie ma strategii, za którą mógłby stanąć Bóg. I za chwilę wrócę na chwilę jeszcze do tej strategii, ale teraz pokażę wam parę slajdów. To jest spotkanie z jedną z tych kobiet, które uciekły z Korei Północnej. Niestety nie mogę pokazać wam jej pięknej twarzy. Tutaj siedzi tyłem, w małym mieszkanku. Jej mąż też zmarł w Korei Północnej, część jej rodziny wciąż tam jest. Ale powiem wam, miałem okazję być w różnych domach Koreańczyków z północy i zauważyłem też wiele podobieństw między polską a koreańską kulturą w kontekście gościnności. Byliśmy u jednej z kobiet, która nazywała się pani Han. Ona po prostu typowa taka babcia z Polski. Zrobiła fantastyczny nazwę to rosół, bo nie wiem jak wytłumaczyć to, ale to najbliżej naszego rosołu. I do tego było co? Do tego były w tym rosole były takie pierogi, które coś jak nasze uszka, ale to jak pierogi, tylko że do rosołu. Mówili mi, że jest świetną kucharką i rzeczywiście powiem wam, no rewelacja. Więc były takie porządne talerze tego rosołu, oprócz tego inne rzeczy, ryż i tak dalej. No ale jedliśmy ten rosół z tymi pierogami. To było naprawdę sycące i dużo tego było przepyszne. Ale były jeszcze w takiej misce dodatkowo te pierogi. No już kończymy, to kończymy. Ona mówi, tu są jeszcze pierogi. I zobaczyła, że my tak, no już osiągamy pomału limit. I mówi, ale musicie wszystko zjeść, wszystko zjeść. Nie musiałem się jakoś bardzo do tego zmuszać. Nawet z radością wszystko zjadłem, ale pomyślałem sobie, dokładnie tak jak u nas. Babcia nie odpuści, trzeba zjeść. Do końca. Także powiem wam, wiele wspólnego, chociaż z jednej strony wielkie różnice, kultura azjatycka, polska, ale z drugiej strony świetnie było z tymi ludźmi. Jak jedliśmy lunch w czasie przerwy w wykładach tej szkole biblijno-misyjnej, to cały czas tam mi serwowali południowo-koreańskie jedzenie. Tak? No i wtedy powiedzieli mi, a teraz będzie takie północno-koreańskie, typowo północne. Ja popatrzyłem na to i myślę, wygląda dokładnie tak samo. Jem, smakuje właściwie tak samo, ja nie widzę żadnej różnicy. I wtedy zadali mi bardzo trudne pytanie, ci Koreańczycy z północy. I co, widzisz różnicę między jedzeniem północno-koreańskim a południowo-koreańskim? I oczekiwali, że teraz zrobię im wykład na temat tego, jak inne jest to jedzenie. Jakoś z tego wybrnąłem, ale powiem wam, fajnie jest z tymi ludźmi. Są niesamowici, mają ogromny potencjał. I mam nadzieję, że też Kościół Jezusa Chrystusa dostrzeże ich ogromny potencjał i będą w o wiele większym stopniu wykorzystywani w służbie dla Pana. I następny slajd. O, to są właśnie ujęcia z tej konferencji prasowej. Musiałem tam się ubrać w garnitur. Nie przepadam za garniturami z krawatem, bo się zawsze tutaj duszę. Ale tam widzicie, jaki mam piękny krawat. I były tam telewizje chrześcijańskie z Korei Południowej, różni inni reporterzy. Dość potem to szeroko zostało nagłośnione w Korei Południowej. Północnej pewnie też, bo Korea Północna nienawidzi tej misji Voice of the Martyrs, więc pewnie za nami też już nie przepadają, czyli naszej partnerskiej misji Voice of the Martyrs. I właśnie tam, na tej konferencji prasowej, na koniec posłużyłem się taką ilustracją. Wiedząc, że to pójdzie do kościołów południowo-koreańskich, mówiącej o namaszczeniu Dawida. Pamiętacie, jak Samuel przyszedł do Dawida, do Jessego, miał namaścić nowego króla. No Jesse przyprowadził swoich 7 synów. Okazało się, że żaden z nich nie będzie namaszczony. Znamy tę historię. Ale właśnie nam w Korei Południowej Bóg zwrócił moją uwagę szczególnie na Jessego i pokazał mi, że Kościół Południowo-Koreański w odniesieniu do Koreańczyków z północy, do chrześcijan z Korei Północnej jest jak Jesse. Jesse był dobrym, pobożnym człowiekiem. On dobrze wychowywał swoich synów, starał się jak mógł. Dawid wyrastał w rodzinie wiary. To była spuścizna wiary Boaza. Wspaniała rodzina. Jesse nie był złym człowiekiem. Kochał swojego syna, tak samo Dawida. Kochał wszystkich synów, dbał o nich. Ale Jesse miał pewne ograniczenie. Nie widział potencjału w Dawidzie. Nie przyszło mu do głowy, że jego najmłodszy syn może zostać królem. Może zostać w potężny sposób użyty przez Boga. I dlatego Dawida nie zaprosił na to spotkanie. Dlatego dopiero jak Samuel zaczął się dopominać, czy nie ma jeszcze jakiegoś jednego syna, to Jesse złapał się za głowę i powiedział, no tak, no przecież jest jeszcze najmłodszy. Mogę go ewentualnie przyprowadzić. Ale to właśnie on był wybrany przez Boga. Jako ten słaby, jako ten niskiego rodu, jako ten zgardzony, jako ten, który jest niczym. I tym się dzieliłem i zachęcałem, by właśnie dostrzec w Koreańczykach z północy tych potencjalnych królów, tych ludzi, których Bóg chce namaścić. i tych ludzi, za którymi też Kościół musi stanąć, bo nie tylko Bóg namaścił Dawida, ale sam Samuel go namaścił. I wsparł go swoim autorytetem i przez całe swoje życie później wspierał Dawida swoim autorytetem. Jestem przekonany, że rozwiązaniem dla Półwyspu Koreańskiego jest namaszczenie Kościoła Północno-Koreańskiego. Namaszczenie tych ludzi poprzez Kościół Południowo-Koreański, w ogóle Kościół Jezusa Chrystusa i wsparcie ich, i wyposażenie ich, i modlenie się za nich, i szkolenie ich, i przygotowanie ich do służby, i przygotowanie kadr, które będą w stanie pokierować Północną Koreą, gdy w końcu ten reżim upadnie. Bo w tej chwili nie ma takich kadr. Nawet jak doszłoby do zjednoczenia, w które ja nie wierzę, to w najlepszym razie Korea Południowa wyleje tam morze pieniędzy, wyśle swoich menadżerów i skolonizują północ. I Koreańczycy z północy awansują o jedną pozycję. Z niewolników staną się służącymi, bo są niewykwalifikowani, nie będą przygotowani i Koreańczycy z południa po prostu przejmą kontrolę nad tamtym krajem. Ale północni Koreańczycy nie rozwiną potencjału, jaki Bóg im dał. I bardzo wątpię, żeby Bóg stanął za strategią, która jest oparta na pieniądzu i na poczuciu wyższości jednej grupy nad drugą. Gdzie Bóg się znajduje? Gdzie Bóg działa? Gdzie można Go odnaleźć? No właśnie Go można odnaleźć w domu Jessego, gdy jest przyprowadzony Dawid. I Dawid zostaje namaszczony. Ten, o którym nikt nie myślał, że można go wybrać, że on się może do czegoś nadawać. A potem, niedługo potem, Izrael miał wielki problem, problem z Goliatem. Pamiętam, jak w czasie jednej bezsennej nocy w Korei Południowej, teraz w czasie tego pobytu, z powodu zmiany czasu, uciął mi się sen, środek nocy, Maciek nie śpi. No to myślę, no to nie śpię, no to Panie Boże, co? No to nie śpię. I pamiętam, jak Bóg pokazał mi wtedy, że współczesnym Goliatem tam na Półwyspie Koreańskim jest Kim Jong-un. Nigdy tego tak nie widziałem. I zobaczyłem Goliata, który tylko i wyłącznie mówił. Czyż nie tak? Czy Goliat przez 40 dni zrobił cokolwiek poza mówieniem? Nic. To prawda, że za nim stała armia. To prawda, że wcześniej były wojny z Filistynami. Ale w czasie tych 40 dni Goliat tylko mówił, bluźnił, groził, straszył. I nic poza tym nie robił. A wszyscy się bali. Wszyscy jak z jajkiem się z nim obchodzili. Ojej, Goliat znowu wyszedł i mówi, co mówi. I wszyscy o tym opowiadali. I wszyscy to sobie powtarzali. I nikt nie miał pomysłu na tego Goliata. Łącznie z królem. A co robi Kim Jong-un? Mówi tylko. Wykrzykuje, grozi. I to prawda, że ma armię, to prawda, że ma broń nuklearną, to prawda, że była wojna koreańska, ale teraz on tylko mówi. Ale był ktoś, kto nie bał się Goliata i kto miał pomysł na Goliata, i kto miał strategię na Goliata i to był właśnie świeżo namaszczony król Izraela, który przyszedł na to pole bitwy nie tylko jako Dawid, nie tylko jako pasterz, nie tylko jako ten, który pokonał niedźwiedzia i lwa, nie tylko jako ten, który świetnie posługiwał się procą. On przyszedł tam jako Boży pomazaniec, ale nie tylko Boży pomazaniec, ale pomazaniec Izraela, bo Samuel, wielki prorok, sędzia Izraela, namaścił Dawida i za Dawidem stało namaszczenie Boże i autorytet Samuela. I Dawid miał pomysł, i Dawid miał strategię, i Dawid wziął 5 kamieni i procę i pokonał Goliata. I wszystko się zmieniło. Drodzy przyjaciele, módlcie się o to, by ten Dawid północno-koreański powstał. A ja jestem przekonany, że on rozwiąże problem w Korei Północnej. Nie kto inny, ale właśnie ci ludzie. I to będzie Boże rozwiązanie, to będzie Boża strategia, to będzie Boża przemiana, to będzie moc Ewangelii. I to będą ci ludzie słabi, niskiego rodu, zapomniani. Oni to uczynią, ale my musimy za nimi stanąć. Musimy ich wspierać. Ostatnio jedna z tych emerytek, ponad 80-letnia, wyjechała na misję do Chin, żeby tam posługiwać wśród Koreańczyków z północy. Próbowali ją zatrzymać i mówili, słuchaj, masz swoje lata. Może jakieś spokojniejsze zajęcie sobie znajdziesz. Ona powiedziała, nie, ja jadę. I pojechała. 70-80-letnie kobiety są misjonarkami, posługują innym Koreańczykom z północy. Potencjał. Coraz więcej z nich otwarcie występuje
I mówią, co jeszcze mi ten reżim może zrobić? Wszystko mi już zabrali. I nie boją się. Oni się nie boją. I Goliat, gdy spotyka się z żywą wiarą, gdy spotyka się z namaszczeniem, Bożym namaszczeniem, musi upaść. Wcześniej czy później. Poproszę następny slajd. Właśnie z tego powodu ja jestem alfą i omegą, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, wszechmogący. Tak się Bóg przedstawia. To jest sedno Ewangelii. To jest Ewangelia. Nie mam czasu, żeby robić wykład tego wersetu. Za miesiąc już będę mówił o języku, to może jeszcze kiedyś, jak mnie zaprosicie, to zrobię wykład tego wersetu. Ale to jest cała Ewangelia zawarta. W mikro i w mega makro skali. To jest Bóg, któremu służymy. Gdy ci reporterzy z południa usłyszeli, konferencja prasowa trwała półtorej godziny, oni było jak makiem zasiał. A potem jeszcze przez godzinę jedliśmy lunch. I oni mówili, to, co ty powiedziałeś, zrobiło na nas wielkie wrażenie i to muszą usłyszeć kościoły południowo-krańskie. I zaprosili mnie, żebym przyjechał znowu. I być, jak Bóg da z Bożej łaski, znowu tam będę, módlcie się o Boże prowadzenie, ale prawdopodobnie głównym celem będzie wtedy posługa wśród kościołów południowo-koreańskich, żeby pobudzić je, żeby pomóc im dostrzec niesamowity potencjał w Dawidzie, który teraz pasie owce, jest z boku. A potencjał tam jest ogromny. To jest Boży potencjał i Bóg uwielbia właśnie używać takich ludzi. Zawsze takich używał i będzie używał. I następny slajd. To było też w czasie nabożeństwa w tej szkole biblijno-misyjnej mieliśmy wieczerzę pańską. Tam wygląda ona w ten sposób, że akurat w tej szkole, że ktoś trzyma chleb, ktoś wino. W polskich zborach też w niektórych widziałem taką formułę. Ludzie podchodzą, odłamują chleb, maczają w winie i spożywają. I tutaj widać dwóch Koreańczyków z północy, naszych braci. Też niestety nie możemy ich twarzy pokazać. To są prawdziwi bohaterzy. Tacy ludzie leczą mnie z tego parcia na szkło, jakie jest w świecie zachodu. Tak? Że za przeproszeniem ktoś sobie coś drobnego zrobi i promuje siebie na YouTube na lewo i prawo, z prawego profilu, z lewego, czy mnie dobrze widać. Proszę, to ja jestem tutaj, sługa Boży, alleluja. Widzicie mnie, jak się poruszam na scenie, jak jestem gibki? A myślę sobie, z perspektywy nieba to wygląda trochę inaczej. Bóg ma innych bohaterów. Ja znam wielu takich bohaterów. Bóg dał mi tę łaskę, że setki ich twarzy widziałem, ale nigdy ich nie mogę nikomu pokazać. W pewnym sensie czuję się zawstydzony, że wy widzicie moją twarz, a nie możecie widzieć twarzy tych bohaterów, bo to byłoby zbyt dużym zagrożeniem dla nich i dla ich rodzin w Korei Północnej, gdybyśmy publikowali ich twarze. I oni nie służą Bogu dlatego, żeby zyskać popularność. Oni służą Bogu dlatego, bo Go kochają, bo chcą głosić Ewangelię, bo poświęcają swoje życie. I wiedzą, że ich królestwo nie jest na tej ziemi i wiedzą, że nagroda spotka ich po śmierci i wiedzą, że prawdziwą chwałę będą mieli w niebie, tak, dokładnie tak, jak Pan Jezus obiecał. Ale to była niesamowicie święta chwila dla mnie. Pastor z postkomunistycznej Polski trzyma chleb, uchodźcy z Korei Północnej odłamują go. Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Nic nie może zniszczyć Kościoła, nic nie może go zatrzymać. W latach 80., gdy Polska nie miała żadnej nadziei, również nasza rodzina nie miała żadnej nadziei. Dla Maćka Wilkosza, który był wtedy nastolatkiem, nie było żadnej nadziei. Nasza rodzina się rozsypywała. Tragedia. Czasami niektóre dni to było piekło na ziemi. I właściwie nie powinno mnie tu być. Polska nie powinna być wolna, a Maćka Wilkosza nie powinno być wśród żywych. Ale Bóg jest większy niż to wszystko. Bóg jest większy niż nasze problemy. Bóg jest większy niż nasze wyzwania, niż nasze problemy finansowe, nasze choroby, nasze niedomagania, nasze rozpadające się rodziny. To, czego nie rozumiemy i co rozumiemy, a co nas przeraża. Bóg jest większy od tego. I mija trochę czasu, mija parędziesiąt lat i oto ten Maciek jest pastorem. Pojechał do Korei Południowej i trzyma chleb. I człowiek, który był gnębiony przez całe życie w Korei Północnej, z narażeniem życia uciekł z Korei Północnej, nawrócił się, podchodzi i odłamuje chleb i mówi, ja też też wierzę w moc Jezusa Chrystusa, ja też wierzę w moc Jego złamanego ciała, ja też wierzę w krzyż, ja wierzę w zmartwychwstanie, ja wierzę w Królestwo Niebieskie, wierzę, że Chrystus jest Panem i Zbawicielem, wierzymy w to razem i nic, i nikt nam tego serca nie wydrze, bo taka jest moc Boga, taka jest moc Ducha Świętego. Kościół Jezusa Chrystusa jest na tej ziemi zwycięski, kroczy zwycięsko do przodu. Nie daj się sobie wmówić, że jesteśmy w odwrocie, nie jesteśmy w żadnym odwrocie, idziemy do przodu. Cały czas Bóg działa w swoim kościele, Bóg działa pośród swojego ludu. Bóg powołuje Dawidów i Dawidowie pokonują Goliatów. Następny slajd. To jest właśnie ujęcie z tego niedzielnego nabożeństwa w kościele północno-koreańskim. Jak widzicie, znowu jestem pod krawatem. Piękny krawat. Bo powiedzieli, musisz tam być w garniturze i pod krawatem. Powiedziałem, okej, rozumiem. W Polsce też są zbory, gdzie trzeba mieć garnitur i krawat w niedzielę. Wiem, rozumiem, jestem na to przygotowany. Przywiozłem 2 krawaty i 1 garnitur do Korei. Mam garnitur, ale to nie wszystko, co się wydarzyło w tym zborze, bo jak tam wchodziłem w moich pięknych, lśniących butach, zwykle to się nie dzieje na nabożeństwach. Jak wcześniej byłem w kościołach południowo-koreańskich, poprzednim razem jak byłem jako gość, znaczy tak, po prostu jeden z tłumu, Yonggi Cho, jeszcze w innym, no to można było normalnie wejść i wyjść. A tutaj, nie wiem, czy dlatego, że traktowali to, że to bardziej taki domowy kościół, taki mniejszy, już tam wchodzę, rączo, a oni mnie zatrzymują i pokazują na moje buty i mówią, żeby ściągnąć. I widzę rzeczywiście buty pościągane, nie, wszyscy ściągnęli buty, no dobra, no to ściągam. Będę w garniturze pod krawatem i w skarpetkach. Na szczęście miałem w miarę nowe skarpetki, nie były jakieś dziurawe, przetarte, bo czasami tak się zdarza, nie? Zdarzyło ci się to kiedyś tak, że ubrałeś skarpetki takie, myślisz, o kurczę, nie mam innych, śpieszę się, mam nadzieję, że nie będę musiał nigdzie butów ściągać. Zdarzyło ci się kiedyś tak? Nie musisz podnosić ręki. No, nie, no. I najgorsze jest potem, jak się okazuje, że jednak musisz ściągnąć te skarpetki i potem próbujesz schować gdzieś te nogi tutaj, żeby nikt nie widział twojego palucha wystającego. Ale ja na szczęście miałem dobre skarpetki, ale patrzcie na następny slajd. O, tutaj widać, widzicie, skarpetki. No i tak siedziałem w tych skarpetkach, wyszedłem za kazalnicę i głoszę w skarpetkach. Mój tłumacz też w skarpetkach. I nagle widzę, że pastorstwo z tego kościoła zorientowało się, że ich honorowy gość z Polandii, z Polska, w skarpetkach głosi. Jak to możliwe? Pobiegli szybko i przynieśli mi papucie. O, widzicie tutaj to drugie zdjęcie? Fajne takie kapcie mi przynieśli, położyli dla mnie, drugie dla tłumacza, ubrałem. I oczywiście wcześniej poprosiłem dyskretnie tego, który robił zdjęcia i różne tam filmiki. Pamiętaj, musisz mi zrobić ujęcie, jak głoszę, bez butów. Stwierdziłem, to muszę pokazać w narodzie u siebie. No i więc różne przygody mogą nas spotkać w różnych miejscach. I to chyba już jest ostatni slajd, tak? Proszę następny. Aha, jeszcze jeden. To na zakończenie. A to jest, módlcie się o nią, to jest niesamowita kobieta Boża. Ona jest żoną misjonarza z Korei Południowej, który od 4 lat siedzi w Korei Północnej, skazany na dożywocie. Sytuacja bardzo złożona. Byli misjonarzami przez wiele, wiele lat. I w tej chwili jest 3 takich misjonarzy, którzy tam siedzą w więzieniu. Bardzo pogmatwana sytuacja jest na Półwyspie Północno-Koreańskim. Nie będę wchodził w szczegóły. Mam nadzieję, że jej mąż wyjdzie z więzienia. Pojechaliśmy do niej, do Suncheon, na południe Korei Południowej. To jest Eric Foley, on jest liderem tej misji południowo-koreańskiej. Był w Polsce już 2 razy. Jego świadectwa i nagrania z nim są na naszym YouTube. Możecie posłuchać, jak chcecie coś więcej się dowiedzieć. Odwiedziliśmy ją, bo wiedzieliśmy, że czuje się, że jest osamotniona, schorowana. Jedna z tych zapomnianych, żeby jej dodać otuchy i wesprzeć ją też w inny sposób. Rozmawialiśmy z nią, zaczęła się trochę otwierać. Dowiedziała się, że 3 lata temu, jak Eric był pierwszy raz w Polsce, to poprzez polski parlament, poprzez kontakty, jakie tam mamy z senatorami, posłami, dopominaliśmy się w ambasadzie północno-koreańskiej o uwolnienie tych ludzi. I potem w pewnym momencie Eric zadał jej pytanie, no powiedz, jaka jest twoja potrzeba, nie? Co możemy dla ciebie zrobić? I ta kobieta naprawdę ma listę potrzeb taką. Wszystko, czego dotkniesz, to jest potrzeba. Ona chwilę się zastanowiła i powiedziała tak. Chciałabym przynajmniej wiedzieć, co się dzieje z moim mężem. Czy on w ogóle jeszcze żyje? Bo od 3 lat żadnej wieści o nim nie mam. I my teraz jesteśmy w trakcie tego, żeby spróbować dowiedzieć się chociaż tego, co się z nim dzieje i co się dzieje z tymi innymi misjonarzami. Także módlcie się o to, żeby udało się przynajmniej te informacje wydobyć z gardła tego reżimu, bezwzględnego reżimu, który nie tylko aresztuje ludzi, przetrzymuje ich w strasznych warunkach, ale gnębi ich rodziny i odmawia ludziom podstawowych praw, elementarnych praw, choćby takiego, żeby wiedzieć, co się dzieje z twoim bliskim. Ale ona jest dla mnie jeszcze przykładem pod jednym względem. Powiedziała nam tak, po tym jak mój mąż został aresztowany, musiałem wrócić z Chin i opuścili mnie, tak wielu ludzi mnie opuściło i ogólnie wpadłam w depresję, byłam przygnębiona i tak duchowo bardzo zniżyłam lot. Ale mówi, ja wierzę, że mój mąż wyjdzie z więzienia. Potem mówi, i ostatnio od paru miesięcy chodzę na studium biblijne i tam studiujemy Biblię. I pokazała nam notatki i mówi, ja sobie wypisuję wszystkie wersety, jakie tam są głoszone, nauczane i uczę się ich na pamięć. I powiedziała potem coś, czego nigdy nie zapomnę. Ma 60 parę lat i jej mąż też ma 60 parę lat. I mówi, ja teraz umacniam się duchowo, bo chcę być mocna duchowo, jak mój mąż wyjdzie z więzienia, aby mogła u jego boku służyć Panu. Bo taka sflaczała, jak byłam, nie mogłaby u jego boku służyć Panu. Ale wiem, że on wyjdzie z więzienia i teraz się przygotowuję na dzień, kiedy on wyjdzie po to, żeby razem z nim służyć Bogu. Jak myślę o takich kobietach jak ta, to myślę o tym, co Jezus powiedział o królowej z południa, która stanie na sądzie z tym pokoleniem, tak? O mieszkańcach Niniwy, którzy staną na sądzie z tym pokoleniem. Tak zastanawiam się, jakich wymówek my szukamy, żeby nie wzrastać w Panu, nie umacniać się duchowo. I dlaczego nie robimy tego, do czego Biblia nas zachęca. Mam nadzieję, że wszyscy robicie, ale tak na wszelki wypadek mówię, jakby zaraz się jeden czy dwóch, którzy nie robią. Albo znacie kogoś takiego, kto nie robi. Może powinien tu być, a go nie ma. Ale gdy my staniemy kiedyś przed Panem i będziemy Mu tłumaczyć te wszystkie zawiłości, no wiesz, Boże, bo moja sytuacja była taka, taka, miałem problemy ze zdrowiem, z finansami, wiek nie ten, i to, i tamto, i wiesz, byłem za młody, potem byłem za stary, a w międzyczasie byłem za bardzo zapracowany, no rozumiesz, Panie Boże. Myślę, że właśnie takie kobiety jak ona staną obok nas, zostaną powołane na świadków i powiedzą, czy mogłabyś, droga, Jezus powie, czy mogłabyś, droga siostro, podzielić się swoim świadectwem? I pamiętacie, zacząłem od duchowego treningu. I na tym treningu zakończę. Ta kobieta poważnie traktuje swoje powołanie. Poważnie traktuje Boga i modlitwy do Boga. Ona chce być gotowa na zawody. Bo wie, że jak jej mąż wyjdzie z więzienia, to nie wyjdzie po to, żeby nic nie robić. On wyjdzie, żeby służyć Bogu. I ona chce z nim wziąć udział w tych zawodach. Ona chce z nim grać w debla. Ona chce z nim zwyciężyć. Ona chce z nim służyć Bogu. Ona chce głosić Ewangelię. I ona chce być gotowa. I dlatego teraz trenuje. I wzrasta duchowo. I poznaje Boże Słowo. I trwa w społeczności. I czyż tego nie robił Dawid, gdy pasł owce? Czyż nie trenował duchowo? Czyż nie testował swojej procy i swoich sił, i swoich mięśni na lwie i na niedźwiedziu? Zachęcam cię gorąco, drogi bracie i siostro. Zachęcam siebie tymi słowami. Trenuj duchowo. Trenujmy duchowo. Przygotowujmy się na dzień, gdy próg naszego domu przekroczy Samuel z rogiem, w którym będzie olej Bożego namaszczenia, w którym będzie Boże powołanie, w którym będzie nasza przyszłość, nie tylko nasza przyszłość, ale przyszłość wielu ludzi, być może całego narodu, być może całego kraju. Będzie przełom duchowy. Wszystko będzie w tym rogu, w tym oleju, w tym namaszczeniu. I obyśmy byli wtedy gotowi. Bo wiecie, co się wydarzyło? Gdy Samuel namaścił Dawida, Duch Pana stąpił na Dawida. Ja nie jestem w stanie tego udowodnić, ale myślę, że jak ten kamień leciał w stronę Goliata, to Duch Pana kierował tym kamieniem. A jakiś anioł przytrzymał głowę Goliata i powiedział: koleś, nie ruszasz tej głowy, bo kamień nadlatuje. Bo Bóg przyznaje się do swoich pomazańców. Ale Dawid był gotowy. Poczytajcie tą historię Dawida, bo myślę, że za miesiąc będę właśnie o tej historii Dawida mówił w kontekście i Goliata, w kontekście języka. O, gdyby Dawid nie był gotowy, gdyby nie był przygotowany duchowo, gdyby nie trenował, nie poradziłby sobie z tą sytuacją, w której stanął w 1 Samuela w rozdziale 17. Ale o tym już za miesiąc. Niniejszym mówię amen, halleluja. Jeżeli jesteście zainteresowani tą książką o Korei Północnej, czy książką, która będzie waszym zadaniem domowym, ofiara języka, czy biuletynem, czy uściśnięciem mojej dłoni. Nie myłem jej, odkąd byłem w Korei Południowej, także wciąż możecie ją uściskać. Oczywiście to był żart, ale was, chętnie z wami zamienię dwa słowa, chętnie wyściskam, pomodlę się z wami, to możecie tutaj po nabożeństwie podejść do przodu. Dziękuję wam za uwagę, niech Bóg was błogosławi, jesteście wspaniali, cudowni i trenujmy duchowo na chwałę Bożą. I jak ci się wydawało, że Bóg już z tobą skończył, to nie skończył. Skoro żyjesz na tej ziemi, to Bóg ma jeszcze plany dla ciebie. Powiesz: o, ale mam 80 parę lat, wspaniale, może byś pojechał na misję do Chin. Nie masz już nic do stracenia, dlaczego nie? Jak cię zamkną w więzieniu i dadzą ci dożywocie, to ile posiedzisz? Nie tak długo. A jak skrócą cię o głowę, ubiorą cię w jakimś kraju islamskim w kostium pomarańczowy i zrobią z tobą wideo na YouTube? O ludzie, no to co? No to nie będziesz umierał pod jakimś respiratorem w jakimś szpitalu wśród miłego lub niemiłego personelu. Cóż takiego ci mogą zrobić? Halleluja, jedź na misję, 80 parę lat, super czas będziesz miał. No ale to już, a jak masz 15 lat, też możesz jechać. Dobrze, już kończę. Janusz, proszę.